Pamiętacie, kiedy po raz ostatni pisaliście do kogoś list? Myślę, że żyjemy w czasach, kiedy powoli trzeba tłumaczyć, czym w ogóle są listy, albo powoli należy zacząć tłumaczyć, czym są listy i czemu służą. Dla przypomnienia, list to taka pisemna forma utrzymywania kontaktu, podtrzymywania relacji. Jeżeli nie ma innych sposobności, to okazja do przekazania pozdrowień, przemyśleń, do opisania sytuacji, w której się znajdujemy, do przedstawienia tego, co czujemy, to sposobność do wyrażenia swoich zainteresowań, troski, wreszcie to także możliwość do przekazania jakiejś ważnej informacji, słów zachęty czy słów napomnień. Z takiej formy komunikacji, oczywiście jedynej w tamtych czasach, korzystał apostoł Paweł w Nowym Testamencie. Listy to była sposobność, kiedy otwierało się serce i miało się świadomość, że odbiorca znajdzie czas, żeby to przeczytać. To nie było ogólnikowe stwierdzenie czy komunikacja za pomocą sylab pewnego slangu. Kochani, dzisiaj mamy do rozważenia jeden z listów Pawła. Właściwie fragment. Proszę, byście otworzyli pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi. Strona 1227 i z tego drugiego rozdziału chcę przeczytać pierwszych pięć wierszy. List apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy list, rozdział drugi, wiersze od pierwszego do piątego. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku i wielkiej trwodze, a mowa moja, zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Panie, dziękujemy ci za to, że mamy twoje słowo. Dziękujemy za to, że chcesz przez to słowo mówić do każdego z nas. Panie, chcemy być otwarci, gotowi. Niezależnie na czym będzie polegać ta twoja wskazówka i co będziesz chciał nam pokazać. Panie, dziękujemy ci za przejaw twojej troski i miłości. I oddajemy się w twoje ręce, aby twoje słowo czyniło to, do czego zostało powołane. Panie, prosimy cię, abyś ty mógł się uwielbić w tym wszystkim i na tobie chcemy skupić swój wzrok i duchowy, i fizyczny. Oddajemy tobie chwałę i cześć, a modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Listy do Koryntian były skierowane do kościoła, jaki Paweł założył w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. I o tym pisze Łukasz w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich. Są przejawem wielkiej troski, jaką Paweł żywił względem tego zboru. I zbór w Koryncie powstał w jednym z najwspanialszych miast tamtych czasów. Korynt było miastem portowym położonym na półwyspie Pelopones w odległości 70 kilometrów na zachód od Aten. Jeżeli ktoś z nas jest wzrokowcem, mamy przed oczyma mapę, a więc Grecja, Ateny, 70 kilometrów, moja lewa strona. Ze względu na swoją lokalizację, miasto to w czasach Nowego Testamentu było strategicznym punktem pod względem militarnym, handlowym i tak samo kulturalnym. Niestety było znane również, a może przede wszystkim, z rozwiązłości, z rozpusty, z wyuzdania. I Paweł w swoim liście do Koryntian wspomina, co to było takiego, co to był za problem. Nazywa go po imieniu. Konfrontując z Bożym Słowem, dzisiaj, jeżeli komuś przedstawilibyśmy te elementy, komuś, kto w ogóle z Bogiem nie żyje, postawiłby nam pytanie, ale o co ci chodzi? Tak żyje współczesny świat. Ale Paweł nazywa te grzechy po imieniu i mówi tak, że w Koryncie występowało wszeteczeństwo, czyli niemoralność, perwersja, chciwość, kradzież, pijaństwo, obżarstwo, duma, obelżywa mowa i oszustwo. Co mogło pomóc temu miastu? Dla zwykłego obserwatora pomocą dla tego miasta, które znajdowało się na dnie moralnym, wydawać by się mogło, powinna być religia. Wydawać by się mogło, że pomocą w takiej sytuacji powinna być religia. Jednak tak naprawdę to ta religia Koryntian generowała większość problemów, które w tym mieście były. To jest paradoks. Religia generowała większość problemów. Otóż w tym mieście, wielu z nas wie, tylko kwestia przypomnienia, funkcjonuje świątynia Afrodyty, greckiej bogini miłości i płodności. Świątynia Afrodyty zatrudniała wiele tysięcy kapłanek. I między innymi one codziennie trudniły się prostytucją, którą traktowały jako część rytuałów religijnych. To był pewien wycinek ich służby dla bogini Afrodyty. Na porządku dziennym był widok młodych mężczyzn, którzy na ulicach zajmowali się prostytucją. I tylko Kościół Jezusa, zbór, który istniał w Koryncie, miał lekarstwo, jakiego potrzebowało to chore społeczeństwo. I tylko Kościół w Koryncie mógł mieć pozytywny wpływ na mieszkańców. Kochani, my także żyjemy w chorym społeczeństwie. Chorym na grzech, na nienawiść, niemoralność, butę, pychę, zarozumiałość, pewność siebie, negowanie Boga, lekceważenie Boga. I tak samo dzisiaj tylko Kościół przez duże K, ale też zbory mają lekarstwo na choroby współczesnego człowieka. Pytanie tylko jest, czy Kościół w odpowiedni sposób tę możliwość oddziaływania wykorzystuje. Patrząc na zbór w Koryncie przez pryzmat dwóch listów Pawła, możemy wyciągnąć dla siebie pewną naukę. Mianowicie, sam potencjał, samo posiadanie czegoś wyjątkowego to nie wszystko. Sama świadomość, że mam patent, to nie wszystko. Zadowolenie z posiadania czegoś wyjątkowego to stanowczo za mało. To rzecz niewystarczająca. Bo wiedza na temat czegoś, co działa, to jedno. Natomiast doświadczanie działania i dzielenie się z innymi tym, jak to działa, to drugie. Wiedza na temat tego, że coś działa, to jedno. Doświadczanie tego działania i dzielenie się z innymi tym, jak to działa, to drugie. Pytanie, na jakim etapie my się znajdujemy? Czy znajdujemy się na etapie posiadania wiedzy, że mamy coś, co działa i to nam wystarcza? Czy też dzielimy się z innymi tym, jak to działa, przede wszystkim w moim życiu? Okazało się, że potencjalni uzdrowiciele będący członkami zboru w Koryncie, ci, którzy mieli nieść uleczenie, sami mieli problem z chorobą. Przysłowie lekarzu, ulecz się sam. Zamiast wpływać na mieszkańców Koryntu, oddziaływać na sąsiadów świadectwem swojego przemienionego życia, członkowie zboru w Koryncie byli sami pod wpływem mieszkańców Koryntu i tego wszystkiego, co w Koryncie było. Pytanie drugie. Czy my jesteśmy tymi, którzy mają wpływ na naszych sąsiadów, naszym przemienionym życiem? Czy też świat ma wpływ na nas i nas przemienia? To są bardzo poważne pytania. Jeden z biblistów sytuację w Koryncie ujął następująco. Chrześcijanie w Koryncie nie potrafili się zdekoryntianizować. Oni chcieli posiadać błogosławieństwo nowego życia, posługiwali się darami duchowymi, ale jednocześnie kurczowo trzymali się przyjemności starego życia. Chcieli radować się błogosławieństwami, jakie dawało nowe życie, jednocześnie trzymając się starego. To jest niemożliwe. Jeżeli chcesz jedno, musisz zrezygnować z drugiego. Jednego i drugiego nie da się pogodzić. Jest albo jedno, albo drugie. Pytanie kolejne. Chcemy korzystać z błogosławieństwa, które daje życie z Bogiem? Jednocześnie kurczowo się trzymać starego życia? Tak się nie da. Kochani, po przeczytaniu pierwszych trzech rozdziałów listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, widzimy jeszcze jeden problem. Mianowicie, że zbór w Koryncie był wszystkim, tylko nie był jednością. Tak naprawdę zbór ten, jak już powiedziałem, przypominał społeczeństwo, był odbiciem społeczeństwa, w którym funkcjonował. Korynt był podzielony na wiele sposobów. Na bogatych, biednych, na niewolników wolnych, na wykształconych i barbarzyńców, na Żydów i pogan, na bardziej uświęconych i mniej uświęconych. A przecież zbór powinien być inny. Ale nie był. Biała szata kościoła była skażona brudem świata, w którym ten kościół funkcjonował. Wiecie, kiedy widzimy łódkę na morzu, to tej łodzi nie zatapia woda, na której ona płynie, tylko woda, która wpływa do środka. Tak czy nie? Tej łodzi nie zatapia woda, na której ona płynie, ale woda, która staje się do środka. Naszego duchowego życia nie zatopi świat, w którym funkcjonujemy, ale grzeszne wpływy tego świata, które będą ingerowały w nasze życie. To doprowadzi do duchowego zatopienia. Bo jesteśmy skazani na to, żeby funkcjonować w tym świecie. Jest niemożliwością, żebyśmy się wyalienowali z tego świata. Jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. I to nie jest żadne dzieło przypadku. Jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, bo mamy konkretny cel do wykonania. I nie tłumaczmy się, że funkcjonujemy w takim świecie, w którym żyjemy. Kochani, chrześcijanie w Koryncie stracili z pola widzenia łaskę, jaką mieli w Panu Jezusie i między innymi obsesyjnie zajmowali się pretensjami do siebie nawzajem, doprowadzając do rozłamu. Jeżeli czytamy listy do Koryntian, szczególnie te pierwsze trzy rozdziały, zbór ten borykał się z problemami dwojakiej natury. Natury fizycznej i natury duchowej. Problem natury fizycznej został już przeze mnie zawzmiankowany. To były grzechy wdzierające się do kościoła. Te grzechy miały wpływ na brak uświęconego życia, ale również miały wpływ na potrzebę życia w uświęceniu. Na czucie tej potrzeby. Bo myślę, że brak uświęconego życia jest konsekwencją, że człowiek nie czuje potrzeby uświęconego życia. I problemy natury duchowej, które w coraz większym stopniu dzielił zbór. To było między innymi wynoszenie jednych kaznodziejów ponad innych, uważanie jednych za lepszych od innych. Przejawiało się to poprzez porównywanie między innymi Pawła do Apolosa, Pawła do Piotra. Szczególnie wybrzmiewa to w trzecim rozdziale. Otwórzcie trzeci rozdział, wiersz od 3 do 7. Ja będę czytał według dynamicznego tłumaczenia. Ale Paweł nazywa te rzeczy po imieniu. Paweł pisze list, zaczyna go bardzo wspaniale, bardzo mile. Ale potem Paweł przechodzi, wylewa to, co tak naprawdę leży mu na sercu. Wylewa, żeby ich dobić, zdołować? Nie. Pawłowi zależy na zborze w Koryncie. I co Paweł pisze? Postępujecie jak ludzie, którzy wcale nie należą do Pana. Spieracie się o to, czy ja jestem ważniejszy, czy Apollos. Czy nie dowodzi to, że niewiele urośliście w Panu? Kimże ja jestem, kim jest Apollos, żeby się o nas kłócić? Jesteśmy tylko sługami Bożymi, którzy pomogli wam uwierzyć w Chrystusa, posiadającymi pewne szczególne uzdolnienia. Ja zasiałem nasienie w waszych sercach, Apollos zaś podlewał, ale nie my, lecz Bóg sprawił, że zazielenił się ogród waszych serc. Ten, kto sieje czy podlewa, nie ma takiego znaczenia jak Bóg, bo tylko On sprawia, że wszystko rośnie. Jaki więc był problem? Były stronnictwa. W każdym zborze są stronnictwa. W tym tak samo. Kiedy przyszedłem tu jako młody wikariusz, w pewnym momencie odeszło się od informacji, kto ma nabożeństwa. No bo ludzie, niektórzy bili się, żeby zostać w domu i szkrobać ziemioki, kiedy wiedzieli, że jakiś ksiądz ma przyjechać mieć kazanie. Albo kiedy widzieli zbliżający się samochód, odwracali się, wracali do domu. Natomiast kiedy widzieli, że ma ktoś inny, przychodzili. W każdym zborze są stronnictwa. Każdy z nas lubi lepiej lub mniej, bardziej lub mniej bardziej tego czy nie innego kaznodzieje. Czyż nie tak, kochani malinczanie? Musimy stale pamiętać, że diabeł zrobi wszystko, żeby rozbić jedność zboru. Bo przecież tylko zwarty zbór, zwarta społeczność stanowi dla niego zagrożenie, bastion, jaki ze wszystkich sił będzie usiłował zdobyć. I jeżeli nie uda mu się tego zrobić z zewnątrz, rozbije od środka. I kogo w tym wykorzysta? Członków zboru. Dla Boga, kochani, nie ma bardziej lub mniej ważnych ludzi. Owszem, są różne odpowiedzialności. Mogą być bardziej lub mniej obdarowani. Bóg obdarowuje w zależności od swojej woli, uzdolni i wierności w wypełnianiu Bożych zaleceń, w zależności od Bożej wizji, którą Bóg ma dla każdego z nas. Jednak w swojej służbie i w swoim życiu każdy członek musi stale pamiętać, że w służbie dla Boga kaznodzieja, lider, pastor, starszy zboru, prowadzący grupę domową, grupę uwielbienia to tylko narzędzia, bardziej lub mniej obdarowane, bardziej lub mniej dostrzegane, doceniane, ale tylko narzędzia, którymi Bóg się chce posługiwać. Narzędzie jest bezużyteczne, jeżeli nie jest całkowicie zależne od tego, który takim narzędziem go uczynił. Jeżeli w swojej posłudze nie wskazuje na tego, który jest najważniejszy, czyli na samego Pana Jezusa. Bardzo wielkim pokuszeniem dla każdego kaznodziei jest budowanie swojej pozycji w oczach swojego zboru. Myślicie, że ja nie mam tej pokusy? Jeżeli usłuchamy tę pokusę, obojętnie, czy jestem kaznodzieją, czy starszym zboru, czy jestem szefem w pracy, obojętnie, jeżeli mam możliwość oddziaływania, jeżeli posłucham tej pokusy, to jestem na drodze do samozagłady. Bo mój balon z napisem ja w umiejętny sposób diabeł będzie cały czas rozdmuchiwał. W zborze koryńskim nastąpiło więc niebezpieczne pęknięcie. Aby zapobiec podziałowi zboru, jaki następował, Paweł w swoim liście podkreśla kilka rzeczy, które myślę, że i dla nas współcześnie żyjących chrześcijan, funkcjonujących w zborach, wypełniających jakąkolwiek służbę, mogą być jak najbardziej ważne i aktualne, mogą być przestrogą. Paweł przypomina trzy rzeczy. Po pierwsze, że natura Bożego Słowa, Ewangelia o zbawieniu człowieka jest taka, że nie ma w niej miejsca, żeby osoba zwiastująca, czy to kaznodzieja, czy pastor, ewangelista, czy też każdy inny człowiek się chlubił, skupiając uwagę innych na sobie. Natura Bożego Słowa jest taka, że nie ma w niej miejsca, żebym ja jako zwiastujący skupiał się na sobie, generując waszą uwagę i robiąc wszystko, żeby was połaskotać, żeby napotkać wasze oczekiwania, żeby brylować w tym wszystkim. Natura Bożego Słowa na to nie pozwala. Ja nie mam się czym chlubić. Jeżeli ktoś napisze mi SMS-a, albo jeżeli ktoś podejdzie i powie, pastorze, to kazanie trafiło do mnie. Albo jeżeli ktoś powie, nawróciłem się słuchając pastora kazania, nie mojego kazania słuchaliście. Mam zawsze do wyboru, jako kaznodzieja, powiedzieć, super, a czułem się rewelacyjnie, dobry byłem w tym. Albo powiedzieć, chwała Bogu, bo to jest tylko Boża zasługa i Boża chwała. Natura Bożego Słowa jest taka, że nie ma w niej miejsca na to, żebym ja teraz stawiał siebie na piedestał. Druga rzecz. Natura naszego życia z Bogiem, doświadczenia, jakiego z latami chodzenia za Panem nabywa wierzący człowiek, jest taka, że nie ma w tym naszym przeżywaniu Boga, społeczności w Nim, żadnych zasług, żadnego miejsca na dumę, czy cokolwiek, czym mógłbym się chlubić przed innymi, wskazując na siebie. To, że w swoim życiu z Bogiem jestem tam, gdzie jestem, to nie jest moja zasługa. To jest tylko Boże działanie, to jest działanie Ducha Świętego. I nie mam się czym chlubić, że jestem tam, gdzie jestem. A jeżeli mnie tam nie ma, gdzie powinienem być, to daje mi to wiele do myślenia. Trzecia rzecz. Natura zwiastowania słowa jest taka, że nie ma miejsca w niej na oddawanie chwały człowiekowi, na wywyższanie człowieka. Jeżeli popatrzymy do pierwszego wersetu, drugiego rozdziału, nasze tłumaczenie Biblii Warszawskiej nie oddaje tego tak. Tak myślę, aczkolwiek ciężko mówić, co Paweł miał na myśli. Trzeba by było Pawła zapytać. Natomiast wydaje mi się, idąc za tokiem myślenia Pawła, za jego argumentami, że to tłumaczenie nie oddaje tego, bo w naszym tłumaczeniu mamy tak. Nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Natomiast Biblia Warszawsko-Praska, biskupa Romaniuka, tłumaczy to tak, posłuchajcie. Nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością. Nie po to przybyłem, żeby was zafascynować, żeby zabłysnąć swoją mądrością. Paweł miał ku temu powody? Jak najbardziej. Ale Paweł pisze, nie przyszedłem, żeby zabłysnąć przed wami. swoją elokwencją, swoim sposobem formułowania moich myśli. Nie po to przyszedłem. Kochani, prawdziwej, pełnej pokory oddania służbie, gdy chodzi o dawanie świadectwa, czy to w formie indywidualnego oddziaływania, czy przemawiania do większej ilości ludzi, tak naprawdę nie chodzi o tych, których Bóg używa, ale chodzi o tego, który nas używa. Jakakolwiek to jest służba, jakiekolwiek to jest oddziaływanie, nigdy w tym nie chodzi o tych, których Bóg używa, ale chodzi o tego, który używa. Kiedy spojrzymy do naszego tekstu, zobaczymy, że Paweł zwraca uwagę na takie trzy sprawy mające związek ze służbą, jeżeli pójdziemy dalej. Mianowicie na treść wypowiadanego przesłania, na wewnętrzną postawę tego, który wypowiada przesłanie i wreszcie na właściwą motywację tego, który mówi. Na treść, wewnętrzną postawę i motywację. Chcielibyśmy przyjrzeć się pokrótce każdej z tych trzech rzeczy. Treść przesłania. W drugim wierszu naszego tekstu Paweł pisze tak. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Treść przesłania. W życiu nieraz jest tak, że dopiero z upływem czasu dochodzimy do pewnych przemyśleń, do przewartościowań. Czasami ten proces jest bardzo bolesny, tym bardziej, kiedy uczymy się na własnych błędach i konsekwencje tych własnych błędów sami musimy ponieść. A z poniesionych porażek wyciągamy właściwe wnioski. Czyli gdzieś zawaliłem, jak poszło nie tak, jak powinno, i reflektuję to wszystko i wyciągam wnioski. Przynajmniej tak powinno być, bo życie pokazuje, że to nie jest takie oczywiste. Robimy błędy i nie wyciągamy z nich wniosków. Możemy śmiało powiedzieć, że apostoł Paweł posiadł umiejętność uczenia się na własnych błędach. Posłuchajcie uważnie. Apostoł Paweł posiadł umiejętność uczenia się na własnych błędach. Gdybyśmy mieli taką umiejętność, nie zrobilibyśmy dalej wielu głupstw. Kiedy popatrzylibyśmy do dziejów apostolskich, do 18 rozdziału, kiedy Łukasz opisuje podróże misyjne, znajdziemy tam informację, gdzie zanim przybył do Koryntu, wcześniej był apostoł Paweł. Pamiętacie, gdzie był? W Atenach. 18 rozdział, pierwszy werset. Potem Paweł opuścił Ateny i poszedł do Koryntu. I właśnie w Atenach, chyba po raz pierwszy w swoim życiu, jeżeli czytamy relacje dziejów apostolskich czy listów Pawła, możemy powiedzieć jedyny zresztą, Paweł starał się w sposób bardzo filozoficzny przedstawić swoje chrześcijaństwo. Znaczy nie swoje. Chciał filozoficznie przedstawić chrześcijaństwo, dostosowując się do poziomu percepcji odbiorców. Z kim dyskutował na Areopagu? Z filozofami epikurejskimi i stoickimi. I rozmawia z nimi ich językiem. Powołuje się na autorytety. Moglibyśmy powiedzieć, no Paweł rewelacyjnie rozpoczął, żeby chwycić uwagę i skupienia. Oni byli otwarci na wszelkie nowinki, tak to przynajmniej relacjonuje Łukasz. I Paweł mówi, o widzę, że jesteście na wskroś wierzącymi ludźmi, bo tutaj jest mnóstwo ołtarzy. Jest też jeden jasny punkt zaczepienia. Jest też jeden ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu, a więc tego, którego nie znacie, a którego czcicie. W imieniu tego ja wychodzę, czy przychodzę. I potem rozmawia z filozofami. Mówi o wszystkim, tylko zwróćcie uwagę, przynajmniej Łukasz nie relacjonuje, jeżeli nie relacjonuje, to widocznie tego nie było, aczkolwiek to nie jest pewnik. Mówi o wszystkim, tylko nie o ukrzyżowanym Jezusie. Jakie jest pokłosie tej służby? Kiedy Paweł stara się dostosować do pewnego poziomu, a nie musiał wcale się wysilać, bo był naprawdę bardzo wykształconym człowiekiem i miał pewną umiejętność, że mówił na poziomie ludzi wykształconych i mówił na poziomie ludzi prostych. Myślę, że o tym często zapomina wielu kaznodziejów i mówimy tylko na poziomie ludzi wykształconych i często ani wykształceni z tego nic nie mają, ani prośli z tego nic nie mają. I Paweł mówi takim językiem, jaka jest pokłosie tego, niewielu się nawraca, inni kpią z niego, inni mówią, pójdziemy cię słuchać innym razem. I z tego niepowodzenia Paweł wyciąga właściwe wnioski polegające na tym, że odtąd jego zwiastowanie, które jako następny ma w Koryncie, było skoncentrowane tylko na Bożym Słowie, na ukrzyżowanym Jezusie. Dlatego mówi, albowiem uznałem za właściwie nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. To jest werset drugi, drugiego rozdziału. W 18 rozdziale Dziejów Apostolskich w 5 wierszu Łukasz pisze o tym, co Paweł robi w Koryncie i mówi tak. Paweł oddał się całkowicie Słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Natomiast w wierszu 1, 4 i 13 drugiego rozdziału pierwszego listu do Koryntian Paweł pisze: również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem, co już czytałem, z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwa Boże, ale mowa moja, zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, w słowach, których naucza duch i potem mówi, głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości. Nie w uczonych. Proste słowa, nie mylić z naiwnym. Proste nie znaczy naiwne. Proste to znaczy takie, że i małe dziecko zrozumie, ktoś, kto ma 70 lat, ktoś, kto ma podstawowe wykształcenie i ktoś, kto ma kilka tytułów przed nazwiskiem. To jest proste zwiastowanie. Ewangelia jest prosta, nie komplikujmy jej. Myślę, że to powinienem powiedzieć do kaznodziei. Nie komplikujmy zwiastowania. Pamiętam taką sytuację, kiedy oczywiście to było przejaskrawienie, kiedy pewien człowiek szedł do kościoła z plecakiem, w którym miał słowniki wyrazów obcych i go pytali, po co, gdzie ty idziesz do kościoła, a po co ci to? No bo ksiądz mówi takim językiem, że muszę się posiłkować, żeby wiedzieć, co dane słowo znaczy. Ewangelia jest prosta. Nie chodzi o naiwność. Ale to jest prosty język i to przeżył Paweł na swoim własnym przykładzie, wyciągnął wniosek i potem mówi, nie chcę się niczym innym chlubić, jak tylko Chrystusem to ukrzyżowanym i mówił bardzo, bardzo prosto. Mówił o tym, dlaczego ukrzyżowanie miało miejsce, z jakiego powodu Pan Jezus złożył swoje życie w ofierze, dlaczego jest tak ważną rzeczą przyjęcie tej ofiary i wreszcie co daje ta ofiara. I to proste wskazywanie na ukrzyżowanego posiada w sobie wyjątkową moc do poruszania serca. Droga do wewnętrznej istoty większości ludzi nie prowadzi przez umysł, ale przez serce. Bóg porusza serce, owszem przekonuje umysł, ale to serce jest tym bezpośrednim odbiorcą, który powoduje, że i umysł pod działaniem Ducha Świętego się otwiera. A więc kwestia treści. Więc jeżeli Bóg nam kładzie na serce dzielenie się słowem, mówmy prostym językiem. Ja też się tego muszę uczyć. I powiem wam, że w tej nauce dopiero jestem na samym początku. I na to Paweł zwraca uwagę. Paweł jest bardzo praktyczny. Druga rzecz. Paweł zwraca uwagę na naszą wewnętrzną postawę. Czy na wewnętrzną postawę tych, którzy dzielą się słowem. Pisze w 3 wierszu, przybyłem do was w słabości, w lęku, wielkiej trwodze. O co chodzi? Myślę, że rewelacyjnie by to było, gdybyśmy mieli możliwość zagościć tutaj Pawła i powiedzieć, Paweł, powiedz teraz, przepraszam, z autorytetem, apostole Pawle, niech apostoł, ale to brzmi dziwnie, niech apostoł powie, nie? Powiedz, o co ci chodziło, co miałeś na myśli? Słabość, lęk, wielka trwoga. Paweł na pewno, jestem przekonany, aczkolwiek nie jestem Paweł, nie miał na myśli strachu o własne bezpieczeństwo. Dlaczego tak uważam? Paweł brał Boże Słowo dosłownie. Będąc w Koryncie, otrzymał od Boga jasne zapewnienie. O tym pisze Łukasz w 9 wierszu 18 rozdziału Dziejów Apostolskich. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu, nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą, nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Paweł nie bał się o swoje bezpieczeństwo. Wiele razy przeżywał zamachy na swoje życie, a więc kolejny, wybaczcie, ale to już był pikuś. Nie chodziło również o strach przed odrzuceniem jego osoby czy jego poselstwa. Tego Paweł doświadczał wielokrotnie. To nie jest wcale przyjemne, jeżeli jesteśmy wyśmiewani czy lekceważeni. Jest wam miło? Ktoś nas lekceważy, wyśmiewa, a my mówimy, o jaki balsam na nasze serce. Jeszcze więcej. Wyśmiej mnie jeszcze więcej. Zlekceważ mnie jeszcze więcej. Ktoś by pomyślał, nie spełna rozumu. Idź się leczyć, człowieku. To, że robią tak przeciwnicy, że cię lekceważą, wyśmiewają, to jest niejako normalne. Jest wpisane w to, co robimy dla Pana Jezusa i z tym się musimy liczyć. Im szybciej to zaakceptujemy, tym lepiej dla nas. O wiele boleśniejsze się to staje, kiedy doświadczamy tego od swoich. I to było udziałem Pawła, choćby w zborze w Koryncie. Jego niektóre duchowe dzieci, bo przecież Paweł tak nazywał ten zbór, wypowiadali się o Pawle bardzo lekceważąco. Czytamy 2 Koryn 10:10, bo powiadają listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Zwróćcie uwagę. Ale moglibyśmy powiedzieć, Pawle, witaj w klubie. Dla wielu ludzi mowa Pana Jezusa była do niczego. Ja nie wiem, co by dzisiaj wielu ludzi, tak samo w Kościele, zrobiło z Panem Jezusem. Byłby problem. Byłby problem. Myślę, że nie chodziło jednak Pawłowi o strach związany z poczuciem odrzucenia. Chodziło natomiast o poczucie niegodności, słabości i swojej ułomności. Paweł był przekonany, że mówić o krzyżu Pana Jezusa i jego śmierci można jedynie w słabości i z drżeniem. Mówić o śmierci, o krzyżu Pana Jezusa można mówić jedynie w poczuciu słabości i drżeniem. Z kilku powodów. Po pierwsze, ponieważ człowiek opowiada o najważniejszych sprawach, o jakich w ogóle można mówić, o dziele żywego Boga dla ratowania człowieka. Paweł został wysłany, żeby wyrywać zatracenia, wskazywać na zbawienie, jakie jest w krzyżu Golgoty. Po drugie, to zadanie przekracza nasze ludzkie możliwości, bo tego poselstwa nie można wyjaśnić ani rozumowo, ani dowieść. Nikogo też nie można przekonać siłą argumentu i pozyskać dla Boga tylko i wyłącznie jakąś najwspanialszą sztuką krasomówczą. Tu nie chodzi o retorykę. Po trzecie, ponieważ człowiek zwiastując ma poczucie swojej grzeszności i małości, doświadczając wielkiej Bożej łaski, Bożej obecności. Co Paweł mówił o sobie? Że jest poronionym płodem. Autorytet moralny, człowiek, który naukę miał w małym palcu, najlepszy uczeń w szkole Gamaliela, a to był naprawdę najwyższy poziom, gdy chodzi o rabinickie szkoły. Ten Paweł ma świadomość swojej grzeszności i mówi o sobie jako o kimś najmniejszym. I to nie był żaden trik socjotechniczny. Paweł rzeczywiście miał takie podejście do samego siebie. Jeżeli ludzie się nawracają, to tylko i wyłącznie dzięki Bożemu działaniu i Bożej łasce. A więc moja wewnętrzna postawa. Kim ja jestem? Panie, jak cenny jestem w Twoich oczach, że pomimo mojej ograniczoności Ty chcesz mnie użyć i chcesz się mną posłużyć. I wreszcie motywacja. Paweł pisze, że motywem jego zwiastowania Koryntianom, wiersz 5, jest, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Nie na słowach wypowiedzianych przez tego czy innego kaznodzieje, bo zawsze według naszego poznania będą lepsi, gorsi, bardziej lub mniej obdarowani, lecz na mocy Bożej przejawiającej się w działaniu Ducha Świętego. I tym dowodem tego działania będzie w głównej mierze przemienione życie. Mówiąc o mocy Bożej, Paweł ma na myśli przemienione życie. Bo zmienione życie ludzi jest największym dowodem działania Bożej mocy. Nie to, co robisz dla Boga, co o Nim mówisz, ale moje i Twoje przemienione życie. Nie to, co robię dla Boga, nie to, co mówię dla Boga, o Bogu, ale moje przemienione życie. Czytałem o człowieku nałogowym alkoholiku, który przeżył swoje nawrócenie. Jego koledzy, gdy dowiedzieli się o tym, chcieli mu obrzydzić jego nowe życie. Jeden, próbując go zlekceważyć i wyśmiać, mówi mu tak, ty jako wierzący, rozsądny człowiek chyba nie wierzysz w te wszystkie cuda, o których mówi Biblia. Nie można na przykład wierzyć, że Jezus zamienił wodę w wino. Czy zamienił wodę w wino? Czy jak to zrobił, odpowiedział ten nowo nawrócony, tego nie rozumiem, ale wiem jedno. W moim domu Jezus zamienił wódkę na meble, na jedzenie i na normalne relacje z moją rodziną. Czujecie to? W moim domu Jezus zamienił wódkę na meble, na normalne relacje. Przemienił moje życie. I to jest dla mnie wystarczające. Ludzie cię nie będą słuchać. Ludzie będą patrzeć na to, jak ty żyjesz. Wy mnie nie będziecie słuchać, ale będziecie mnie obserwować w każdej sytuacji, szczególnie wtedy, kiedy ja nie będę tego świadom. To najbardziej przemawia. A jeżeli jest kwestia przemienionego życia, a potem nałoży się na to, co mówimy o Bogu, to jesteśmy w tym wiarygodni. Bo nie teoretyzujemy, ale mówimy, że to działa w naszym życiu. Drodzy, dowodu nowego życia i przemian w życiu nikt nie może obalić, bo tego po prostu nie da się obalić. Podsumowując, to, na co zwraca uwagę Paweł, możemy zawrzeć w kilku prawdach, już tak bardzo praktycznie. Po pierwsze, sposobem na pozyskanie ludzi dla Chrystusa jest proste przedstawianie Ewangelii. Po drugie, jedyną właściwą metodą w procesie pozyskiwania ludzi dla Chrystusa jest przekonanie o własnej ułomności i zdanie sobie sprawy, że powodzenie w osiągnięciu celu trafienia do ludzi nie zależy od moich umiejętności, ale od mocy Ducha Świętego. Jestem słabym, grzesznym człowiekiem. Jeżeli chcesz się mną posłużyć, to tylko dla swojej chwały i rób to. Ale chcę Tobie oddać wszelką chwałę, bo to nie jest moja zasługa jako człowieka, ale zasługa Ducha Świętego. I wreszcie po trzecie, sposobem na przekonanie ludzi do tego, że to, co mówimy, naprawdę działa, jest moje i Twoje przemienione życie. I miejmy to stale na uwadze w naszych staraniach, w docieraniu do jak największej ilości ludzi, czego każdemu z Was i sobie serdecznie życzę. Amen. Będziemy się modlić. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy pamiętać, kim jesteśmy bez Ciebie. Możemy być świadomi swoich ułomności, słabości i grzeszności, ale możemy też wiedzieć, że możemy być usprawiedliwionymi grzesznikami, którymi Ty chcesz się posłużyć. Nie dla budowania naszej pozycji, ale Twojego Królestwa. Ojcze, sprawdzaj nasze motywy. Weryfikuj nasz sposób komunikowania z ludźmi. Przemieniaj nasze życie. Panie, żeby w sytuacjach, kiedy ludzie będą zamknięci na słowa, byli otwarci na przykład życia. I żeby nie było tak, że przykład naszego życia zamyka nam nasze usta, ale żeby było odwrotnie. Tak wiele musisz zmienić i w moim życiu, Panie. Tak wiele musisz zmienić w życiu każdego z nas. Daj, abyśmy byli zborem, który daje przykład, funkcjonując w tym społeczeństwie, w tym środowisku. A żeby reguły, którymi funkcjonuje świat, nie przenikały do naszego zboru jako całości, ale też nie przenikały do życia poszczególnego członka tego zboru. Żebyśmy dawali odpór, ale Panie, żebyśmy swoim przemienionym życiem mieli wpływ i dzięki działaniu Twojego Ducha Świętego widzieli zmiany w innych. Prosimy, byś błogosławił ten cały dzień, który jest przed nami, abyś błogosławił nasze powroty do domów, byś błogosławił społeczność Twojego stołu, którą chcemy przeżyć, tydzień, w jaki weszliśmy. Jesteśmy Tobie wdzięczni, Ojcze, za Twoje wspaniałe, otwarte serce, wielkie serce dla nas. Jesteśmy Tobie wdzięczni za te wysłuchane modlitwy, które do Ciebie przynosimy w sposób nieudolny. Panie, dziękujemy, że Ty widzisz nasze szczere serca i szczere pragnienia, kiedy modlimy się o wielu ludzi. I też, Panie, chcemy dalej modlić się, dziękując za tych, których dotykałeś się, ale prosimy Cię dalej o to, abyś Ty sam mógł w oparciu o Twoją wolę, o to, że jesteś suwerennym Ojcem, podnosić, leczyć, uzdrawiać. Prosimy Cię o Marysię, o Agnieszkę z Bielska, o Antoniego przed chemią, o Pana Józefa z Jaworza przed operacją, o Pana Edwarda z Jaworza, o Andrzeja, który jest w szpitalu. Chcemy Cię, Panie, prosić dalej o Julkę i chcemy ją błogosławić, byś wypełniał ją Twoim pokojem, jak i jej najbliższych. Chcemy Cię, Ojcze, prosić o pastora Janusza, który pojutrze ma operację w Katowicach. O pastorów Pawła, Tomka, Darka. O tych, którzy chorują w domach, leżą w szpitalach. O tych, którzy są pogrążeni w żałobie. Chcemy ich przynieść przed Twój tron, Panie. Błogosławić ich. Dziękujemy, że jesteś dawcą pokoju, że jesteś dawcą najlepszych darów. Tak oddajemy się w Twoje ręce. Uwielbiamy Cię, wywyższamy, a modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.